Gdyby wybory odbyły się teraz, wygrałaby Polska 2050 Szymona Hołowni, a nie Prawo i Sprawiedliwość, drodzy Państwo. Tak wynika z sondażu Instytutu Badań Spraw Publicznych. Co zrobi Jarosław Kaczyński? Senator Jacek Bury z partii Hołowni tak skomentował ten wynik dla Idź Pod Prąd. Jesteśmy gotowi, by wziąć odpowiedzialność za Polskę. Więcej za chwilę w Idź Pod Prąd na żywo. Eunika Chojecka, zapraszam. A ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie i witam państwa po przerwie.
O tym może na koniec w programie Idź Pod Prąd na żywo. A wcześniej Szymon Hołownia, na niego, na jego partię, chce głosować ponad 31% badanych. To ponad 4 punkty procentowe przewagi nad PiS-em. Partia Kaczyńskiego ma według sondażu na zlecenie portalu stanpolityki.pl niecałe 27% poparcia. Pastor Paweł Chojecki, czy ty zagłosowałbyś na partię Szymona Hołowni?
No, po rozczarowaniu Prawem i Sprawiedliwością, bo przecież głosowałem na prezydenta Dudę, mówię o poprzednich, pierwszych tych wyborach i oczywiście już tam w wielu wyborach wcześniej głosowałem na Prawo i Sprawiedliwość i po 2017 roku, po tej wolcie, a potem to już było coraz gorzej i gorzej. Wtedy wielu prawicowych publicystów mówiło, że nigdy więcej na Dudę nie zagłosuje i tak dalej, między innymi redaktor naczelny Gazety Polskiej. No zobaczcie, ci ludzie, no tak mówią, a robią co innego. Ja powiedziałem i zrobiłem, nie? I po tym rozczarowaniu trzymam się, że tak powiem, z rezerwą, jeśli chodzi o poparcie jakiejś konkretnej partii z tego rozdania, można powiedzieć, mainstreamowego, głównego nurtu.
Czyli uważasz, że Szymon Hołownia to, nie wiem, taki kolejny Janusz Palikot, czy pan Petru, tylko w innej odsłonie?
Tego nie powiedziałem. Powiedziałem, że jeszcze nie wiem. Mhm. Jeszcze nie wiem, co to jest. No mogę rozwinąć, dlaczego nie wiem, ale na razie bym nie zagłosował, ale i na żadną inną bym nie zagłosował. Także tu żadna z tych partii wymieniana w sądzie, w sondażach,
no
która ma szansę.
Chwilę czasu,
mam 2023, trochę czasu, także niech się starają politycy.
To jest rok wyborów parlamentarnych, przynajmniej planowanych, no możliwe są też
możliwe wcześniejsze. Ale jedno zdanie, to co się dzieje, jeśli tu te sondaże są wiarygodne, bo tu nie wszystkie sondaże pokazują aż taką przewagę,
zaraz powiemy,
to pokazuje, że wśród polskiego społeczeństwa, szczególnie wśród ludzi młodych, czy takich no trochę młodszych ode mnie, czy gdzieś tam 30-40, jest zapotrzebowanie na jakąś głęboką reformę państwa. To już nie może być dalej to dziadostwo, które od 30 lat tu Polskę pogrąża. Także tak odczytuję ten wynik, czyli głos wołający. Chcemy radykalnej zmiany, chcemy normalnie żyć w Polsce. Czy Szymon Hołownia i jego zespół te nadzieje, można powiedzieć, znowu roztrwonią, czy też przekują, można powiedzieć, w nową jakość? No to jeszcze zobaczymy.
Jego zespół. No właśnie, porozmawiajmy chwilę o jego zespole. Senator Jacek Bury właśnie z Polski 2050 Szymona Hołowni tak skomentował to zwycięstwo w sondażu swojej partii dla telewizji Idź Pod Prąd. Cieszymy się z tego, że nasza praca i propozycje dla Polski spotykają się z uznaniem. To docenienie przez ludzi motywuje nas jeszcze bardziej do pracy, do zbudowania lepszej Polski. Potrzeba wysiłku nas wszystkich. My jesteśmy gotowi, aby wziąć odpowiedzialność za kraj i obywateli. Czy jesteś w stanie uwierzyć w te słowa senatora Burego, który mówi, że partia Szymona Hołowni jest w stanie wziąć odpowiedzialność za kraj i za obywateli?
No jednocześnie z tą wypowiedzią dowiedziałem się o smutnej nowinie, jeśli chodzi o Jacka. Już podał ją na Facebooku swoim, czyli rozumiem, że można o tym mówić publicznie. No Jacek jest kolejną ofiarą chińskiego wirusa, także Jacku, będziemy tu przy tobie. No wiem, że teraz jesteś ateistą, ale będziemy i tak się za ciebie modlić i za twoje zdrowie i za inne ofiary tej paskudnej choroby, a także praktycznie służby zdrowia rozłożonej przez atak chińskim wirusem.
Rzeczywiście Jacek Góry napisał na Facebooku wczoraj, przed chwilą odebrałem wynik testu, dodatnie samopoczucie całkiem dobre, a objawy zbliżone do przeziębienia, ale wiadomo, że nie można ich lekceważyć. Dużo zdrowia dla Was i pamiętajcie, dystans, dezynfekcja i maseczka, jestem dla Was dostępny online.
Tak, także stąd Jacek nie za dobrze się czuje, tam grypowe objawy te też przecież nie są, że tak powiem, przyjemne, oby miał jak najlżejszy ten przebieg, stąd tylko ta wypowiedź jako deklaracja słowna, spisana. No, jak znam Jacka od tam lat 90., to już ile, 30 lat, to wiem, że to jest człowiek czynu, że to jest człowiek, który absolutnie nie rzuca takich słów na wiatr, nie? Chociaż gdyby powiedział, że jakiś biznes rozkręca, nie? Że chce na przykład lecieć na Księżyc czy tam na Marsa teraz, gdzie ten amerykański biznesmen wizjoner leci, na Marsa chyba, Marsa. Gdzie się tam wybiera, kolonizują Marsa. Gdyby Jacek taką deklarację złożył, to bym tak myślał, że to może zrobić, bo jego firma tak prawie z niczego urosła do, jak ostatnio mówił w jednym z programów, ma 600 pracowników i tak dalej, także co do takiej pragmatyzmu, wytrwałości i tak dalej, to tu do senatora Burego nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Jeśli jednak chodzi o realia polityczne, to nie wystarczy tylko tam pracowitość, determinacja i różne takie cnoty obywatelskie, ale tutaj ważny jest po pierwsze układ polityczny. A układ polityczny to jest okrągły stół. To jest okrągły stół, to jest układ biskupów katolickich z, można powiedzieć, takimi pogrobowcami Sowietów w Polsce i tak zwaną pseudodemokratyczną opozycją. Ten układ zaprojektował system, w którym żyjemy. Ten układ się odradza ciągle, nie? Tutaj wiecie, umierają ci najstarsi komuniści, ale ich dzieci wchodzą w te role i tak dalej, także tutaj można mówić ciągle o tym układzie okrągłego stołu i tutaj nie, że tak powiem, przymioty polityków decydują, nie same nawet struktury i cały zespół świetnych fachowców w partiach czy ruchach społecznych, ale decydują w dużej mierze także służby specjalne związane z Rosją czy z Niemcami. No i tutaj, że tak powiem, ta przestrzeń jest dosyć ograniczona. Nie? Czy
ale uważasz,
pojawi się w końcu ruch, który rozwali ten układ okrągłostołowy biskupów z komunistami? Daj Boże, Hołowni i komu tam jeszcze? No ale na razie to ja jeszcze jestem, tak jak powiedziałem na początku, pełen sceptycyzmu.
Szymon Hołownia, czy to jest człowiek z systemu czy spoza systemu, twoim zdaniem?
Pracował w TVN-ie, nie? TVN, to tak niby prywatne, ale przecież też na tym podglebiu okrągłego stołu, gdzie wszystko załatwia się za pomocą koneksji, układów, przyzwolenia pewnych gremiów czy naszych sąsiadów i tak dalej. Także tak o tej całkowitej niezależności to ja bym tak nie szedł w tę stronę. Szczególnie, że już mieliśmy takich niezależnych. Tu Palikot miał być taki niezależny bardziej z lewej, nie? On taką nową jakość próbował, tam świńskie łby, jakieś różne inne przyrządy pokazywał, taki medialny był, nie? No, potem z prawej strony miał przyjść ten zbawca Jowu, jowialny, nie? Czyli Kukiz. No to tak... Fiu.
No właśnie, jeszcze Kukiz.
To tak powiem, nadmuchany balonik, Kukiza, później pff, nie ma. Znaczy, no on jest, ale nie
jest,
ma go.
Jest, ale nie ma, jeśli chodzi...
Nawet PSL-u go już nie ma, no to gdzie on jest?
Nie? Dokładnie. Religia TV. Szymon Hołownia był jej dyrektorem programowym. Ona również należy do ITI. Rzeczywiście były też te programy Mam Talent i Mamy Cię, które współprowadził z Marcinem Prokopem i chyba to dało mu największą popularność, rozpoznawalność wśród Polaków. No i no trudno nie powiedzieć, że na bazie tego sukcesu jest kandydatem, był kandydatem na prezydenta, jest również teraz no, szefem partii politycznej, która, tak jak mówimy, teraz prowadzi w sondażach wyprzedziła nawet partię Prawo i Sprawiedliwość. Zaraz powiemy o zastrzeżeniach wobec tego sondażu, bo one się pojawiają. No ale pytanie, co by musiało się stać, żebyś na przykład ty zagłosował na partię Szymona Hołowni?
Oj, mnie męczysz z tym głosem.
Postulaty, twoje oczekiwania wobec tej partii, która zaczynała jako ruch społeczny. No, wiemy, że Jacek Gobury, który deklaruje, czy ma poglądy wolnorynkowe, zapisał się do Polski 2050 Szymona Hołowni, ale czego byś oczekiwał? I co by cię przekonało, że to nie jest partia kolejna, partia systemowa, tak jak mówiliśmy, Petru, czy Palikot, Kukiz, no to widać, że były jakieś powiązania z systemem. Tutaj też je widzimy. Co by się musiało stać, żebyś no, takim bardziej przychylnym okiem spojrzał na to ugrupowanie?
Mówiąc szczerze, nie wiem. Nie? Zadajesz mi pytanie, na które ja nie umiem odpowiedzieć. No, jesteśmy na żywo, to nie możemy tego wyciąć. Ale...
Jeszcze dam ci chwilę na zastanowienie. Jesteśmy na żywo, drodzy Państwo, i czekamy na Wasze głosy i komentarze. IPPTV, ten hashtag obowiązuje na Twitterze. Jeżeli napiszecie tweeta z takim hashtagiem, pokaże się on na naszym ekranie. Piszcie również swoje pytania na czacie, na Facebooku, w mediach społecznościowych. Na żywo będziemy się do nich odnosić.
Powtarzam, nie jest istotne, co ja zrobię. Nie? Ja będę starał się zawsze no, uczciwie komentować to, co robi ta partia, to środowisko, czy też inne środowiska. Nie? Mówię, bardzo poważnie zawiodłem się zarówno wcześniej przecież jeszcze na Korwin-Mikke, na UPR-ze. Później to się przerodziło w taką już taki zlepek dziwny, dosyć Konfederacja. Na PiS-ie się zawiodłem, no to tak jak gdyby poważnie wyczerpała się moja zdolność do wiary w to, że któraś z tych partii tak szumnie lansowanych w mediach zmieni Polskę. Bo to trzeba powiedzieć, że ruch pana Hołowni dostał wsparcie medialne poważne. Nie? Przypomnijmy, że przecież ruch 11 listopada zakładaliśmy parę lat wcześniej i to tam pies z kulawą, znaczy dziennikarz z kulawą nogą, nie wiem jak to nazwać. No, nikt się nie zająknął, że powstaje taki ruch, że są zjazdy, że setki osób, że w internecie różne rzeczy ciekawe robimy.
No nie pracowałeś w TVN-ie.
No
tak?
Nie pracowałem w TVN-ie i to może jest ten problem. Także widzicie Państwo, że tu, że tak powiem, na wolnym rynku całkowicie wystartować w Polsce nie można. Trzeba mieć jakieś wsparcie, jakieś protekcje służb specjalnych czy jakichś środowisk, no nie wiem, lobbujących czy mających siłę w Polsce, nie? My takiego wsparcia nie mamy, no to i też tego sukcesuśmy tam nie odnieśli. Ruch Szymona Hołowni ma takie wsparcie, ale, bo to by jakoś determinowało być może w odbiorze państwa, że to nic z tego nie będzie. Tego nie powiedziałem. Możliwa jest sytuacja, że pewne środowiska, że tak powiem, startują w niezbyt, można powiedzieć, taki czysty sposób, czy nie tak całkiem spontanicznie, ale potem, jeśli wiatr historii, tak powiem, czy to, co Bóg robi w narodach, bo tam jest no, środowisko także no, niewierzące w Boga, no to mówię wiatr historii albo działanie Boga, powodują, że społeczeństwa nagle budzą się do jakiegoś nowego oczekiwania, nie? do jakiejś radykalnej przemiany. I wtedy nawet taki ruch zbudowany, że tak powiem, nie za bardzo w czysty sposób, on może, że tak powiem, oderwać się od tych swoich korzeni i stanąć na czele takiego zrywu. No, żeby nie być gołosłowny. Imre Noć to przecież jest komunista, zwykły stalinowiec, mówię o pierwszej części tak. jego działań. Stalinowiec węgierski. A kiedy przyszedł 56 rok, stanął na czele rewolucji, podjął walkę z ruskimi i oddał życie za sprawę niepodległości Węgier. Do dzisiaj jego grób jest bezczeszczony na cmentarzu w Budapeszcie. Pokazywaliśmy wam to w jednym z filmów, gdzie nasz przyjaciel pan Molnar, który był tutaj pracownikiem ambasady odpowiedzialnym za kontakty kulturalne. On nas oprowadzał osobiście i opowiadał nam tę historię. Także pokazuje, że naprawdę człowiek to nie jest maszyna. Nie? Bo gdyby tam to były tylko zaczipowane maszyny i roboty, no to nie miałbym żadnej nadziei. Ale biorąc pod uwagę, że tu wiele czynników będzie jeszcze działało. Nie? Samo powstanie, czy jakieś uwarunkowania te związane z pracą w TVN-ie, czy wsparcie niektórych jakichś środowisk służbowych, niekoniecznie oznacza, że ten ruch tylko negatywną rolę odegra, czy taką rolę, że tak powiem, zaplanowaną przez decydentów. Oby się zerwał ze smyczy. Zobaczcie, że taką samą receptę dawaliśmy Jarosławowi Kaczyńskiemu w 2015, 16 i jeszcze 17 roku, kiedy apelowałem. Jarosławie, zerwij się z tej srebrnej smyczy. Stań na czele ruchu, który zmieni Polskę, który dokończy, można powiedzieć, rewolucję czy kontrrewolucję, można dokładnie tak by to nazwać, Solidarności roku 80. Jarosław Kaczyński wybrał inny kierunek, no to już nie będę kontynuował. Także tutaj, tu nastąpiła jeszcze ciekawa rzecz. Ruch Hołowni poszedł w kierunku przejmowania takich osobistości politycznych. Tu Jacek Bury pierwszy, chyba z Senatu, nie? Jako taka postać. Druga była pani Mucha, zobaczcie, oboje z Lublina. Akurat to nie wiem, czy jakiś spisek z tego nam nie wyjdzie zaraz, ale wtedy zaraz zaczęły się pogarszać notowania. Część działaczy, tych, którzy uwierzyli właśnie w taką spontaniczność i taką nową jakość partii pana Hołowni, zaczęli odchodzić, czy do Platformy, czy w ogóle dystansować się. I tu Jacek Bury niedawno już bardzo mocno mówił, że koniec z tymi transferami, że oni zobaczyli, że jeśli chcą się pokazywać jako ta
to
nowa...
To muszą pokazać nowe twarze.
Jako nowa jakość, to nie mogą przejąć połowy Platformy, 1/3 PSL-u i paru PiS-owców.
Szczególnie,
no bo co to będzie za nowa jakość?
Że
no.
Koalicja Obywatelska w tym sondażu, o którym mówimy, zajęła dopiero trzecie miejsce i na koalicję zagłosowałoby niecałe 19% badanych. To pokazuje, że Platforma już nie jest taką siłą, przynajmniej na dzisiaj, która by mogła
pokonać Prawo i Sprawiedliwość. Fatalne przywództwo i brak jakiejś idei przewodniej, którą chciałaby porwać serca Polaków. No może Hołownia też nie ma, ale mimo wszystko jest nowością. A nowość, tak w polskiej polityce, no, kierowanej, zarządzanej przez media głównego nurtu, no tak jest, tak Polacy są tresowani, że o, zobaczcie, teraz ci na nowo, że tak powiem, nowa nadzieja i tak dalej. Tu taka ciekawostka, że coś chyba jednak się na plus zmieniło, bo były testowane powroty Tuska, nie? Jako nowej twarzy.
Tak.
Nie? I praktycznie Polacy odrzucili.
No, Joanna Mucha mówiła, że Szymon Hołownia nie jest drugim Tuskiem, czyli Tusk już jest kimś negatywnym. No, i,
no a jeszcze
nie
niedawno,
powiemy, że nie cieszymy się z
Ja pamiętam, jak Donald Tusk kandydował, Donald Matole, twój rząd, czy tam tego Kibole, pamiętacie? No to wtedy Joanna Mucha akurat firmowała, bo my byliśmy wtedy po stronie przeciwnej i tam krzyczeliśmy właśnie przeciwko Tuskowi. No teraz już się zmieniło, nowy etap, no to już sam Joanna Mucha jest przeciwko Tuskowi. No to zobaczcie, jak to
mamy już
się
wasze pytania, komentarze. Mem Lapanainen. Jacek Bury odznacza się odwagą, pokazując swoją twarz i użyczając swojego głosu na antenie Idź Pod Prąd TV. Czy zatem zmienia zdanie na temat telewizji z Lublina? Pytanie
no,
ruszacie, do Jacka
Burego. Ruszamy historię. Jak wiecie, nasza znajomość ma już tam ponad 30 lat. Ostatnie No gdzieś od 90, nie wiem, 5 czy tego, to tam mieliśmy bardzo sporadyczne kontakty gdzieś na ulicy. Tamśmy się może spotkali kiedyś. Łączyły nas bardzo bliskie relacje. Myśmy poszli swoją drogą, Jacek swoją drogą. Te drogi po latach okazały się naprawdę bardzo, bardzo odległe w różnych dziedzinach, jeśli chodzi o Boga, jeśli chodzi o politykę. Jacek skręcił mocno w lewo, był przecież szefem Nowoczesnej tutaj w Lublinie, ale zawsze podkreślał ten kierunek wolności gospodarczej, czyli te światopoglądowe rzeczy, to nas bardzo różnią, takie można powiedzieć moralne, jeśli chodzi o Boga, o kwestie takie zasadnicze, fundamentalne, jak aborcja. Chociaż tak w ostatnim wywiadzie widziałem, że tam Jacek próbuje jakoś godzić te chociaż z takich pozycji lewicowych występuje, to tak parę rzeczy powiedział takich dość trafnych w jednym z wywiadów. I kiedy wszedł do polityki, my tak pogratulowaliśmy mu, a on wtedy takie dość ostre słowa o nas powiedział, że jesteśmy sektą, to wykorzystały media, tam Rzeczpospolita, Do Rzeczy i inne. A największy chyba rozgłos to telewizja TVP, która zaczęła właśnie nazywać nas też sektą po tych słowach. Ja rozmawiałem z Jackiem na ten temat, wyjaśniliśmy sobie na razie prywatnie tę sprawę. Myślę, że możecie zobaczyć taki wywiad Jacka z tygodnia chyba, gdzie był w telewizji publicznej, w TVPiS był, przez łącze internetowe, ale jednak. I tam znowu był pytany przez dziennikarza, dosyć tak ostro ciśnięty, o zakładanie kościoła, o to, że ja powiedziałem, oceniłem jego ten zwrot duchowy, jeśli chodzi o wierność Chrystusowi. I Jacek mówił w bardzo takich, powiedział słowach, czy wyważonych i prawdziwych przede wszystkim, i raczej nie dał się zepchnąć w kierunku atakowania nas. Także widzę tu zmianę, stąd też i dzisiejsza, można powiedzieć, taka na razie korespondencyjna wizyta senatora Burego w naszym programie.
Józef Mider. Że ta banda jest gotowa wziąć, to jestem pewien, a odpowiedzialności za Polskę to bym im nie powierzył. W tym 2050 ludzie od sasa do lasa, jak to kiedyś na takie zbieraniny mawiano.
Ja bym jeszcze nie używał takich słów jak banda zbieranina, bo to do PiSu też to pasuje, to tam nie dyskryminujmy tego ruchu w porównaniu z innymi. Ja oczywiście też żadnej tam odpowiedzialności jeszcze im nie powierzał, ale myślę, że zależy też tutaj, jaka będzie rola Jacka Burego w tej formacji, bo to jest człowiek, można powiedzieć, z innej mąki czy z innej gliny niż większość polityków okrągłostołowych czy tych z Warszawy. Zobaczcie karierę takiego zbawiciela czy nowej twarzy, tak to miała być, taki nowy Morawiecki, pan Obajtek, nie? To zobaczcie, jaka jego kariera biznesowa, jak on zaczynał, jaki jest jego poziom moralny. To sobie porównajcie. To jest katolicko-narodowa partia, nie?
Jacek Bury... Szymon Hołownia też jest katolikiem.
Tak, ale takim troszkę innym. Ale tu nie o katolicyzm mi chodzi, tylko że Jacek Bury zaczynał swoją karierę naprawdę ciężką i uczciwą pracą. Nie? Był wtedy właśnie w naszym kościele, był chrześcijaninem, prowadził też, angażował się społecznie, można powiedzieć, na tym polu chrześcijańskim. Potem, jak tak twierdzi, odszedł od Jezusa, dalej prowadził takie działania charytatywne. Tu w Lublinie jest znany, jeśli chodzi o kluby sportowe, tam wspierał i różne inne rzeczy. Czyli to jest człowiek, który oczywiście dorobił się ogromnego majątku, ja nawet nie wiem jakiego, ale który cały czas w jakiś sposób starał się tym majątkiem dzielić, nie? Czyli po pierwsze, zrobił to ciężką pracą. Ja widziałem, jak Jacek niekiedy przychodził z pracy i mieliśmy jakieś spotkanie często w jego domu. to on się kładł na podłodze, mówi, żeby tam kręgosłup trochę poprostować. Myśmy tu rozmawiali o jakichś ciekawych rzeczach. Po 15 minutach, no domyślacie się, Jacka już nie było, bo zasypiał ze zmęczenia. Nie? I takie były początki. Także to nie było cudowne dziecko, które, wiecie, odziedziczyło wszystko i tylko tam jakoś zarządza. On i sam tym swoim pierwszym tam, nie wiem, starem czy coś jeździł po te banany do Warszawy i tak dalej, i tak dalej. Czyli taka kariera, no, w stylu amerykańskim. Oczywiście, no, tam miał pomoc ze swojej rodziny, ale on wie, jak się pieniądze zarabia, jak ciężko się zarabia pieniądze. Politycy w Warszawie w większości nie wiedzą, jak zarabia się pieniądze, bo dostają tylko jakieś dotacje rządowe, zwykle to niekiedy tam na jakichś uczelniach, co najwyżej, ale no w każdym razie w budżetówce pracowali, nie? Albo, no, tak jak cudowny premier Morawiecki, no, miał taką skarbonkę, nie? Tam miał 700 tysięcy, no, ksiądz proboszcz mu polecił działeczkę, no, to już nie będę. Także ci ludzie weszli na szczyty takie finansowe, można powiedzieć, wrzuceni przez system lub koligacje, no, rodzinne. Jacek wszedł na szczyt o własnych siłach, można powiedzieć. Oczywiście wtedy, bym powiedział, z Bożym błogosławieństwem, choć dzisiaj Jacek, no, o tym może nie wspomina, to dokonał tego sam. On rozumie, jak funkcjonuje gospodarka. Tu gdzieś po stronie tej konserwatywnej to pan Kluska jest takim, można powiedzieć, drugim człowiekiem, który podobną karierę zrobił. Niestety, zobaczcie, został odrzucony z polityki i on praktycznie dzisiaj tam tylko gdzieś od czasu do czasu w mediach go pokażą. Bardzo mądre rzeczy mówi pan Kluska, nie? Ale zobaczcie, że katolicko-narodowa partia wcale nie chce Kluski, tylko bierze jakiegoś Obajtka. No to jaki jest poziom moralny Kluski a Obajtka, to ja nie będę mówił, a to przecież jest podobny rejon, to jest Małopolska.
Ale odejdźmy na chwilę od Jacka.
Chcę tylko pokazać, że jeśli by tacy ludzie jak Jacek Bury zaczęli naprawdę dominować w tej partii, to to by był dla mnie znak, nie przesądzający, ale znak, że rzeczywiście ci ludzie chcą coś dobrego zrobić dla losu Polaków, żeby tutaj troszeczkę ulżyć ten ucisk pańszczyźniany, jaki jest po czasach komunizmu do dzisiaj.
Ale jednak partia Hołowni, no, jest nie tylko postrzegana, ale jest w istocie partią bardziej lewicową, można powiedzieć, czy liberalną. I Henryk Cisowski pisze: Hołownia to liberalny katolik, czyli mówiąc krótko, zwolennik papieża Franciszka i jego narracji. Hołownia u władzy to więcej lewactwa Unii Europejskiej i samego Franciszka. Jak się do tego odniesiesz?
Zapewne tak, tylko że trzeba się zgodzić, czy zaobserwować zmiany w polskim społeczeństwie, że tu już ten tradycyjny katolicyzm, bardziej konserwatywny, taki Bogu ojczyźniany, taki z rolą księdza czy biskupa, wiecie, że wszyscy go tam całują po pewnych częściach ciała i tak dalej, on się skończył. To jeszcze nie wszyscy to zauważyli, ale ci, którzy obserwują, na przykład ksiądz profesor Kobyliński, to już mówi, to już się skończyło, tylko jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą. Nie? Czyli nie będzie już takiej partii jak PiS, nie będzie tego elektoratu PiSu za parę lat, nie? Mhm. Jeden z proboszczów właśnie badał, można powiedzieć, no, ofiarność parafian i zobaczył, że jeśli chodzi o ten budżet, to tam ludzie poniżej 30 roku życia, czyli młode małżeństwa, to tam, nie wiem, 0,1% czy 0,01%. Że całą parafię, jak gdyby, to utrzymują starsi ludzie powyżej 60. No to co będzie za 15 lat? Nie? Trzeba sobie z tego zdać sprawę, że tu już nie będzie tej dominacji katolickiej, nie będzie katolickiej w rozumieniu konserwatywnym, może jakaś franciszkowa.
Ale to taka. Wtedy będzie dominacja lewicy. No, nie ma innej drogi przecież.
No na tak, przykład, i teraz, poczekajcie, ale pozwól mi dokończyć myśl. I teraz możemy praktycznie niebawem, jeśli chodzi o duże partie polityczne, będziemy mieli do czynienia albo z lewicowcami, takimi w stylu komunistycznym, którzy będą chcieli, że tak powiem, żeby wszyscy chodzili w mundurkach takich samych, urawniłowka, upaństwowienie gospodarki, zniszczenie własności prywatnej, wszystko, żeby było elektronicznie na chipy i tylko wynajmowane i tak dalej, bo to są te utopijne wizje tej nowej lewicy, depopulacja i tak dalej, czy będą władzy ludzie właśnie pokroju Jacka Burego, czy Hołowni, czy którzy jednak w tym aspekcie przynajmniej takich praw obywatelskich jeszcze są konserwatystami. Rozumiecie, że my nie porównujemy teraz XIX-wiecznych konserwatystów z Hołownią, tylko patrzymy na to, co będzie za 10 lat na polskiej scenie politycznej. Wtedy Jacek Bury będzie tam właśnie prawicą radykalną. Niestety.
Jeśli chodzi o na przykład ochronę środowiska, to Polska 2050 jest taka, powiedzmy, proekologiczna. Uważali, że najpóźniej do 2050 roku Polska powinna osiągnąć tak zwaną neutralność klimatyczną. I mamy dołączyć do strategii Europejski Zielony Ład. Szymon Hołownia mówił, że nie należy chronić kopalni, ale górników. Zadeklarował zieloną prezydenturę i powiedział, że środowisko naturalne jest jednym z jego priorytetów.
No to oczywiście bajki czy bzdury.
Jednak to są konkretne deklaracje.
Tak, moim zdaniem...
Postawienie się po konkretnej stronie tego... Można powiedzieć, dialogu politycznego.
No, ciekawe, co by Jacek Bury powiedział górnikom z Bogdanki. Czy też by im te, że tak powiem, legendy szefa,
zielone
legendy by im opowiadał, nie?
No, Szymon Hołownia zadeklarował, że trzeba chronić górników, no ale jak chronić
górników? Jak oni żyją z górnictwa, jak im się zamknie kopalnie, nie?
No właśnie.
To będą te wycieczki oprowadzać po skansenie. Tyle łapać, no co będą robić, nie? Także tu to są bzdury. Podejrzewam, że Hołownia przez PR-owców tam jakoś wychowywany czy trenowany, robi ukłony do lewicowego elektoratu, który ma siano w głowie i który wierzy w te brednie pseudoekologiczne, bo to z ekologią, taką prawdziwą, biblijną troską o ziemię nie ma nic wspólnego, tylko to są jakieś zaklęcia wariatów czy takich sponsorowanych ludzi jak ta Greta Thunberg czy coś, co jej piszą gotowce, co ona ma mówić, a ona później wychodzi i opowiada jakieś bajki, o których nie ma pojęcia, tylko jej tam piszą gotowce. To teraz wyszła afera, że jest sponsorowana i, że tak powiem, dokarmiana paszą tych newsów bzdurnych, które ona ma rozsiewać w świecie. Także Hołownia tu robi taki PR-owski zabieg, bo przecież większość młodych ludzi z dużych miast ma świra ekologicznego. No to on do tych do tego odwołuje się, to jest tak, jak to się mówi, on robi kiełbasę polityczną. No nie zawsze to ładnie wygląda. No, dla rozsądnych ludzi to przecież wiadomo, że to bzdety. No.
Michał 2310. Kolejne sztucznie wygenerowane sondaże. PiS za miękki i za mało postępowy, to trzeba małymi kroczkami wprowadzać coraz większy postęp LGBTQ na wzór Hiszpanii, Szwecji, Holandii. Zgroza.
No mówię, to się rozegra. To się rozegra, ta wojna kulturowa. I teraz, czy Polska PiSu jest w stanie tę wojnę kulturową wygrać? Moim zdaniem nie. Oni się starają, nie? Będziemy dzisiaj w dogrywce rozmawiać z właśnie jednym z, można powiedzieć, architektów tej próby przebudowy systemu wychowania religijnego Polaków. No ale to nie będę tu za dużo mówił. Zapraszam na dogrywkę o 18:00. Tam i minister Czarnek coś tam próbuje. Ale wiecie, ta próba to się skończy tak. Oni mówią, Czarnek mówi, no to damy więcej encyklik Jana Pawła II do szkół. A Lewica wiecie, co zgłasza już dzisiaj? Czytałem. Usuniemy w pustyni i w puszczy. To się tak skończy.
Bo
jest tam rasizm, kolonializm, patriarchalizm i cykliści
no
też
to co
są.
Ty byś proponował?
Żydów nie ma.
Pastor Paweł Chojecki, co ty byś proponował? Czy w pustyni i w puszczy, czy papież Jan Paweł II?
Może prywatna szkoła.
W ogóle żadnych publicznych szkół?
Ja bym wolał, żeby nie było żadnych publicznych szkół. Może można zrobić jakiś ten bono oświatowy, to jest stary pomysł Unii Polityki Realnej, jak właśnie dojść do prywatnych szkół, że przez ileś tam lat, czy sześcioklasową, czy ośmioklasową robimy szkołę dla wszystkich bezpłatną, to znaczy płacą w podatkach i z budżetu to wraca. Każde dziecko ma taki bon i idzie do dowolnej szkoły prywatnej i tam go muszą przyjąć i tak dalej, i tak dalej. Być może w niektórych trzeba dopłacać. No to ten system można tam opisywać, nie? Ale myślę, że system państwowych szkół się nie utrzyma, dlatego i ten boom na edukację domową, i szkoły prywatne, bo ludzie już nie chcą do tego kołchozu wysyłać dzieci. Z różnych przyczyn. Lewacy będą mieć przeciwko temu, że tam jest religia i ksiądz chodzi, inni no to tam jeszcze z innego i tak dalej. Trzeba zrobić naprawdę szybką prywatyzację szkolnictwa na wszystkich
poziomach. Kolejna reforma, czy Polskę na to stać?
No ciekaw jestem, no zapytamy, da Bóg zapytamy Jacka Burego kiedyś, co myśli właśnie o tym pomyśle prywatnych szkół. Czy to jest dobry kierunek, czy też utrzymywać ten kołchoz, nad którym jedni będą, że tak powiem, wsadzać Jana Pawła II encykliki, a drudzy będą wyrzucać w pustyni i w puszczy, no bo to poseł chyba tam lewicy, czy czegoś tam.
Szymon Hołownia swego czasu powiedział, że to rada szkoły, czy pedagogiczna, albo sam samorząd uczniowski powinni decydować o sposobie i wymiarze, w jakim jest prowadzona religia w szkole. Zgadzasz się
no
z tym?
Tak, ale to jest taki półśrodek. No bo dalej zdecyduje większość. No jak ja jestem w mniejszości, to mnie większość i tak będzie zmuszać.
Czyli twoim zdaniem nie powinno być lekcji religii, ani matur z religii.
Prywatna szkoła. Prywatna szkoła? I tam niech, jak ktoś chce robić jakieś sobie matury wewnętrzne, to niech sobie robi. Ale na poziomie państwowym, jeśli już mówimy o egzaminie państwowym, to tutaj powinny być egzaminy tylko z przedmiotów takich, które są, można powiedzieć, naukowo weryfikowalne i co do których tam ludzie nie mają specjalnie obiekcji, czyli system tradycyjny, że tam była matematyka, język polski, historia, biologia, fizyka, chemia, o te szczególnie lubiłem przedmioty i tak dalej. No a tutaj taki argument pada, ja może wejdę na minę, to mnie popraw, że no, uczy się religii przez tyle lat, no to dlaczego nie robić tam matury? A w UF-u to nie uczy się przez tyle samo lat? A słyszałeś o jakimś maturze z WF-u?
Na pewno można zdawać egzaminy, jak się chyba nie może ćwiczyć, tak? Nie wiem, bo nigdy
nie wiem.
Egzaminy jakieś teoretyczne.
Mam maturę z religii, to zróbmy maturę z WF-u, no proszę bardzo.
Pytanie do reżyserki w tym temacie,
nam,
jak to
proszę,
jest.
Czy jest matura
nigdy
z WF-u? Wydaje mi się, że nie, no ale
nie, no
ale,
nie ma,
słyszałem
nie
taki,
ma.
No też tak mi się wydaje. Ja starszy trochę jestem od ciebie, no ale mimo wszystko takie pomysły jeszcze mi do głowy nie przyszły.
CM, co przemawia za Hołownią, to w mojej ocenie oddzielenie Kościoła od państwa.
Tak, to jest kolejny, można powiedzieć, postulat, oprócz tych takich lewicowo brzmiących tam tych zielonych bzdur. Taki postulat, który jest bardzo, bardzo nośny po tych aferach pedofilskich, aferach finansowych Kościoła katolickiego. I tu na tym chyba największy kapitał, tak jakbym miał oceniać, oprócz tego takiego, no, że tak powiem, sznytu nowości, oczywiście wypromowanej przez media głównego nurtu i wspieranej gdzieś tam przez jakieś środowiska, to jeśli chodzi o oczekiwania społeczne Polaków, to widziałbym tutaj to jakieś odcięcie biskupów katolickich od kontroli nad państwem takiej zakulisowej jest jednym z najbardziej nośnych postulatów. Czy to jest na poważnie, ten postulat? No, bo tutaj, jeśli miał być na poważnie, to trzeba by się zastanowić nad konkordatem. Że trzeba by go albo bardzo mocno zmodyfikować, albo najlepiej wypowiedzieć. Nie? Jakoś nie słyszałem.
Szymon Hołownia jest w stanie wypowiedzieć no konkordat właśnie, z Kościołem katolickim. No jest,
myślę, że nie.
Autorem wielu właśnie katolickich książek.
Myślę, że nie.
Deklaruje się jako katolik wierzący.
Ale no może jakąś reinterpretację przynajmniej w katolicyzmie, tak się, wiecie, jak nie mogą tam ruszyć tych dogmatów, które niekiedy są całkowicie sprzeczne z Pismem Świętym. Całkowicie sprzeczne. Wiecie, niektóre dogmaty katolickie to powstały w XIX, a jeden to nawet w XX wieku. Normalnie prawie 2000 lat po Chrystusie oni uchwalają dogmaty, czyli prawdy wiary. No to jest kpina, śmieszna rzecz, gdyby to nie było na poważnie robione. Także tu Kościół rzymski no, to się kompromitował i się kompromituje.
Na czym mogłaby być, polegać ta reinterpretacja katechizmu?
Na kasie, znaczy, konkordatu. Na kasie. Misiu, kasa i te sprawy, nie? Bo tutaj tam jakoś, żeby się wycofać z tego finansowania lekcji religii. Mhm. I wtedy to już się wszystko uprości. I wtedy się wszystko uprości.
Michał, 2000...
Podobnie z tymi kapelanami i różnymi 310. Tam dofinansowaniami Kościoła Rzymskiego, to odciąć, niech kościoły same, że tak powiem, zabiegają o hojność swoich wiernych, tam uczestników. Przy okazji naprawdę wielkie pozytywne przeżycie to był niedzielny wieczór.
No właśnie.
Brakowało jeszcze chyba w południe, w czasie naszego spotkania kościoła, brakowało ile gitar? 40 czy 60, jakoś
ja
tak,
pamiętam,
około 50.
20, ale to już było wieczorem.
Jeszcze rano, przed południem to były takie gdzieś koło 50-60. No myślałem, że bez szans, nie? Ale modliłem się, żeby Bóg no, przekonał jeszcze te kilkadziesiąt osób i tu Paweł Machała apelował, pastor Machała i... Potem to normalnie co 15 minut jakieś wpłaty przychodziły.
Mówimy, drodzy Państwo, o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. No,
jest z różnych tam jakichś, nie wiadomo skąd, że tak powiem, ale zawsze prosimy Was, chcecie mieć taką telewizję, to ją wesprzyjcie także finansowo, żebyśmy mogli mówić to, co uważamy za słuszne. I rzeczywiście ten eksperyment już od 5 lat się powiódł, a od ponad 2 lat 1000 osób regularnie nas wspiera. I ja powtarzam, jest ciężko. Gospodarka mordowana przez te czy głupie, czy sabotujące Polskę, czy nieudolne rządy PiSu pada na pysk. Ludzie mają naprawdę coraz ciężej, dlatego zmniejszcie swoje wpłaty. Nie chodzi nam tutaj, żeby się wypruwać flaki, ale bądźcie z nami. Niech to będzie 5, 10, 15, 20 złotych na miesiąc, ale to jest dla nas naprawdę bardzo ważne. Bo jeśli ktoś daje swoje pieniądze, nawet niewielkie, to on znaczy, że na poważnie wspiera ten projekt. I to jest dla nas bardzo, bardzo ważne wsparcie i zachęta. Także dziękuję Wam wszystkim, że przed północą już tam przebiliśmy 1000. Chwała Bogu. Myślałem, że się nie uda. Tak się dzielę z Wami po ludzku. Już tak myślałem, no co ja Wam powiem, kiedy stanę przed Wami. Miałem pewne myśli i będziemy je też wprowadzać w życie, ale naprawdę jeszcze raz wielkie podziękowanie, że staliście przy nas i to się udało przez ten kolejny i to krótszy miesiąc. Tak też powinny wszystkie kościoły funkcjonować. Naprawdę to by uzdrowiło atmosferę. Byłby kościół bogaty? A to co to? Ludzie płacą, niech to ma jego. A jeśli jest kościół bogaty dotacjami rządowymi, wydartymi ludziom, których interesy bankrutują, którzy nie mają, można powiedzieć, na raty kredytu, no to wszystkim będzie się, że tak powiem, piana czy scyzoryk w kieszeni otwierał. I stąd jest też na tą niesprawiedliwość związaną z finansowaniem Kościoła. Czy ruch Hołowni, że tak powiem, wytrwa w tym postulacie, czy właśnie ruszy tą podwalinę finansową dominacji Kościoła Rzymskiego w Polsce, mam duże wątpliwości, ale chciałbym.
Może. Gdyby Jacek Bury był szefem tej partii, to wtedy by było inaczej.
No bo... nie idźmy w tę stronę. Jacek Bury to jest człowiek pracy zespołowej. Mm-hmm. To mogę zaświadczyć. Bardzo przecież długośmy pracowali. Ja byłem szefem, można powiedzieć, głównym pastorem. On był człowiekiem, który mnie wspierał i nigdy nie było z jego strony jakiejś nielojalności czy takiego chęcia wybicia się, że on tu będzie szefem, żeby mnie tam odsunąć. Także to jest człowiek lojalny, który rozumie ideę pracy zespołowej i jest człowiekiem bardzo wspierającym. Także myślę, że on nawet chyba nie chciałby być takim szefem, frontmanem. On pracuje mocno na zapleczu.
Wsparciu telewizji Idź Pod Prąd i możecie już teraz to zrobić w miesiącu marcu. idźpodprąd.pl/wsparcie. Na kilka sposobów można nas wesprzeć i już teraz możemy miesiąc marzec współtworzyć. Co zrobi Jarosław Kaczyński w takim razie? Czy odda władzę, tak jak to zrobił w 2007 roku, bo państwo upada, czy rzeczywiście jest na skraju kryzysu, czy jednak będzie się trzymał kurczowo władzy, pokazywał jakieś kolejne teczki, czy jakieś haki. No, można powiedzieć, że sam wydaje się sobie strzelać gole tę sytuację i z porozumieniem, ale także z partią Zbigniewa Ziobry, konflikty w zjednoczonej tak zwanej prawicy.
Myślę, że Jarosław Kaczyński prowadzi swoją formację Prawo i Sprawiedliwość oraz Polskę ku zagładzie. To jest moja smutna konstatacja już od wielu miesięcy, dzielę się nią z wami bardzo często. Jarosław Kaczyński potrafi jeszcze wzbudzać emocje po obu stronach barykady, potrafi zarządzać za pomocą generowania coraz nowych konfliktów, napuszczania Polaków na Polaków dowolnych, od futrzaków po sprawy ideologiczne najwyższej wagi, czyli związane z aborcją i tak dalej. On robi to po to, żeby utrzymać się u władzy, a Polacy niech się żrą między sobą.
Tutaj. Ale jaki ma cel? Tylko ta władza, tak?
Nie widzę innego. Albo skrajna głupota, że on chce dobrze, ale prowadzi w złym kierunku, bo same dobre chęci to nie wystarczą, nie? Ale jakoś coraz trudniej mi wierzyć w ten scenariusz, że on jest takim dobrym człowiekiem, tylko głupim i nie umie, że tak powiem, dalekowzrocznie patrzeć w przyszłość. Myślę, że to jest osoba, która wielką szkodę wyrządza polskiej scenie politycznej obecnie. Tu zobaczcie.
A jaki jest tego największy dowód?
No z dzisiaj, bo to wiecie, można całą historię pokazać. Mhm. Prezydent Duda mówi, że rozpoczyna rozmowy z Chińczykami o chińskiej szczepionce na chińskiego wirusa. Czyli najpierw nas zakazili, a teraz my im zapłacimy za wątpliwą kurację. Wczoraj pani Hania Shen dużo więcej mówiła.
Tajwanu.
Tu niestety tak, głupia i haniebna decyzja władz Węgier, tam i prezydent i premier Orban się zaszczepili i lansują tę chińską szczepionkę, abstrahując od jej medycznej wartości, która jest kwestionowana, to na pewno będzie to dźwignia polityczna. Będzie to kolejne zwiększanie wpływu komunistów chińskich. Będzie to kolejna próba eliminowania Stanów Zjednoczonych z przestrzeni publicznej, tu politycznej Europy. I to robi właśnie prezydent Duda, który przecież jest, można powiedzieć, z namaszczenia, nadania, i teraz też popierał go w tej drugiej kadencji prezes Kaczyński. Także to dla mnie jest kolejny dowód tej strasznie szkodliwej działalności Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście jest tam wielu ludzi, którzy kochają Polskę. Może mają inne pomysły na Polskę, szczególnie w tym obszarze ideologiczno-religijnym od nas, ale kochają Polskę. I myślę, że ci ludzie coraz bardziej widzą, dokąd zmierza, czyli do przepaści Jarosław Kaczyński, i coraz bardziej mają tego dosyć. Dlatego jeśli Prawo i Sprawiedliwość będzie dalej toczyć te wojenki ideologiczne, będzie dalej napuszczać ludzi na siebie, to być może doprowadzi do jakichś jeszcze większych eskalacji, jakichś większych rozruchów, może krew się polać, bardzo szkodliwe działania. Oczywiście niszczenie państwa polskiego. Tu niedawno gościliśmy panią prokurator z tej opcji, która, że tak powiem, sprzeciwia się używaniu prokuratury do celów politycznych, do celów walki z przeciwnikami rządu czy z przeciwnikami ideologicznymi.
I prokurator Ewa Wrzosek.
Tak, i to jest niszczenie państwa polskiego. Już obywatele mają coraz mniejsze zaufanie do rządu i do prokuratury, czyli to są elementy państwa. Czyli z jednej strony to jest oddawanie Polski komunistom chińskim, czy wyprowadzanie, można powiedzieć, z tej strefy euroatlantyckiej Polski, a z drugiej strony to jest niszczenie od wewnątrz państwa polskiego na różne sposoby. O niszczeniu gospodarki to już nie wspomnę. Także tutaj Jarosław Kaczyński, albo co do Jarosława, to ja tam wielkich nadziei nie mam. Ale jeśli PiS nie doprowadzi do sytuacji otwarcia się w kierunku zbudowania szerokiej partii republikańskiej, gdzie będzie szukało się zgody właśnie pomiędzy różnymi nurtami polskiej prawicy czy patriotycznej sceny, to koniec PiSu to są najbliższe miesiące. To są najbliższe miesiące. Nie?
Artur
Także
Elgajewski.
Z jednej strony mogłaby powstać taka lewicowa koalicja, powiedzmy tu niech pan Hołownia to zarządza, ale z drugiej strony powinien powstać odpowiednik takiej republikańskiej koalicji. Tylko że dzisiejsze kierownictwo PiSu jest za głupie, żeby dostrzec tę potrzebę na wczoraj.
Artur Gajewski, dziwi mnie dzisiejsza narracja pastora Pawła. Mimo wszystko na jego miejscu nie liczyłbym dziś na pana Burego. I drugi komentarz, Michał 2310. Dziwi mnie to, co pastor mówi. Wcześniej mówił, że to wydmuszka wylansowana przez służby, a teraz, że jest może szansą na rozbicie przez Hołownię układu okrągłego stołu?
Nic takiego nie powiedziałem, że jest szansą na rozbicie. To, że to jest twór służb, to powiedziałem na początku. Proszę słuchać życzliwie, czyli z uwagą i tego, co naprawdę powiedziałem. Ja tylko powiedziałem, że jeśli powstanie w polskim społeczeństwie zapotrzebowanie na zmianę, taka fala, którą jestem przekonany, że Bóg, tylko Bóg może ją wywołać. Oczywiście służby będą tam różne kartofle piekły w tym ogniu, ale to Bóg wywołuje takie, można powiedzieć, przemiany, takie ruchy, jak właśnie ten, na który się powołałem w roku 80. To ktoś musi stanąć na czele. I no, nie zrobi tego ktoś nieznany, tylko musi to być ktoś znany, nie? Tu przecież próbowaliśmy i Marian Kowalski próbował być znany, i ja próbuję być znany. No przecież wiecie, jak się obchodzą z nami media głównego nurtu, jak jesteśmy na czarnej liście u wszystkich dziennikarzy, chyba że będą chcieli nas skopać i napisać sekta i tak dalej. Także z tej strony, oczywiście my trzymamy rękę na pulsie, my się będziemy włączać w ten proces, który Bóg będzie, czy robi w naszym narodzie. To jest oczywista oczywistość, ale jestem realistą i teraz patrząc na te, to tak jak Piłsudski w 14 roku, mówił, co on kochał cesarza Austro-Węgier? Buty mu lizał? Absolutnie nie, ale patrząc na scenę polityczną tamtych czasów, czyli knut rosyjski, bagnet pruski i takie liberalne, katolicko, tam wielonarodowe to imperium Austro-Węgier. To stwierdził, o, przy tych ugramy najwięcej. I wygrał Polskę. To dokładnie o czymś takim mówię. Ja bym chciał, żeby tutaj rządziła partia chrześcijańska, ciesząca się, wolnorynkowa, republikańska na wzór partii republikańskiej w Stanach Zjednoczonych i żeby Polacy rozumieli prawdy Pisma Świętego, byli antykomunistami, nie tylko hasełkami, ale żeby rozumieli fundamenty, złe fundamenty komunizmu i w to miejsce mieli fundamenty chrześcijańskie. Chciałbym, z każdego dnia staram się Polskę popychać w tym kierunku. Ale jestem też realistą, tak jak Piłsudski był w 14 roku i wcześniej. I mówił, teraz trzeba się związać z Austro-Węgrami. Ja nie mówię, że się teraz będziemy wiązać z Hołownią i tak dalej, bo tam jeszcze nie ma za bardzo z czym, bo nie mają tam trzech posłów czy coś, nie? Ale wam pokazuję, żebyście mieli umysł otwarty i żebyście widzieli, że do pewnych, można powiedzieć, od punktu A do punktu B można dojść razem z pewnymi środowiskami, a potem trzeba się rozejść. Ale żeby nie rozejść się wcześniej, nie rozejść się wcześniej, nie dać się podzielić, to tak jak Piłsudski mówił, jak zdobędziemy niepodległość, a to będziemy się spierać czy walczyć o to, jaki charakter ma mieć niepodległe państwo polskie. Ale najpierw wywalczmy niepodległość i niech tu wszyscy dają swoje ręce na stos, można powiedzieć. Niech przykładają rękę do tego pługa. Ja chcę taką wizję wam zaszczepić, żebyśmy nie byli zamknięci w jakimś, można powiedzieć, niewielkim środowisku kanapowym i tylko, że tak powiem, przekonywali się siebie nawzajem i cieszyli, że mamy rację. My mamy wygrać nasze racje, a nie tylko o nich mówić.
socjolog polityki Marcin Paladę. Jednak podaje wątpliwość wyniki sondaży. Ile to 31% kosztowało? Pyta na Twitterze, jeśli chodzi o sondaż Instytutu Badań Spraw Publicznych dla portalu stanpolityki.pl. No, co byś powiedział na temat tych wątpliwości, bo rzeczywiście inne sondaże, to
inaczej
też Marcin Paladę pokazuje między innymi na swoim Twitterze, że jednak no, Szymon Hołownia plasuje się na trzeciej pozycji, wygrywa nadal PiS, Koalicja Obywatelska na drugim miejscu. Rzeczywiście jest przyrost, jeśli chodzi o tych, którzy by głosowali na partię Szymona Hołowni, no ale nie jest on aż tak wielki, jak pokazuje ten sondaż Instytutu Badań Spraw Publicznych. Zresztą już raz w tym sondażu dla tego instytutu Szymon Hołownia wygrał.
Tak, także to nie jest pierwszy. Dobrze, że podkreśliłaś to. Oczywiście sondaże są zamawiane. Nie? W Polsce moim zdaniem nie ma jeszcze jakichś takich bardzo wiarygodnych, niezależnych sondażowni, które by zawsze, że tak powiem, pokazywały trafnie to, co się dzieje na scenie politycznej, społecznej i tak dalej. Nie? Także z przymrużeniem oka patrzę na te sondaże, to oczywiste, ale mówiłem, że nawet zafałszowane sondaże dają pewien obraz rzeczywistości. I ten obraz rzeczywistości jest, ludzie są już znużeni tą impotencją polityczną PiSu. Że PiS nie ma nic do zaproponowania za pomocą oprócz jakichś nowych zasiłków i nowych ograniczeń, nowych podatków, nowych regulacji i tak dalej. Oni już się wyczerpali. To Polacy wiedzą. A oprócz tego niszczą państwo w innych dziedzinach, tak jak mówiłem. Czyli Polacy chcą zmiany. Do tego chcą dużej zmiany. Nie takiego, wiecie, zwrociku tam, no, kwota wolna od podatku, czy tyle. Chcą radykalnej zmiany. Młodzi, szczególnie ludzie, te 30-latkowie, mają dość życia w tej siermiężnej komunie. I to te sondaże pokazują. I teraz, kto stanie na czele tego ruchu oczekiwania w kierunku nowej Polski? Nie wiem. Ale trzeba, można powiedzieć, dmuchać w ten żagiel. Prawo i Sprawiedliwość kiedyś dmuchało w ten żagiel. Ale jak doszło do władzy, całkowicie zmieniło optykę. I dzisiaj wspiera układ ten narodowo-socjalistyczny, katolicko-narodowo-socjalistyczny, zaprojektowany przy okrągłym stole. Korzysta z tych wszystkich, można powiedzieć, zdobyczy komunistycznej władzy, czyli dominacji nad prokuraturą, dominacji nad mediami, dominacji nad pieniędzmi i służbami specjalnymi i policją. Z tego czerpią obfitymi garściami. A o nas, Polakach, którzy dla nich wtedy tyrali, całkowicie zapomnieli.
I na końcu twój apel do Szymona Hołowni. Co byś mu dzisiaj powiedział? A potem zapytam cię jeszcze, jak się czujesz po urlopie, ale to za chwilę.
Szymona Hołowni nie znam i on dla mnie jest jakiś taki zbyt teflonowy. To ja może bym do niego na razie nie apelował. Niech pokaże coś, co potrafi, czy niech się
to
tu
wyzwanie,
jakoś...
wyzwanie dla Szymona Hołowni.
Bardziej do Jacka Burego. Jeśli już
nie
mogę.
Chcesz do Szymona.
Nie, okay. do Szymona. Nie mam na razie nic do powiedzenia.
Przez Jacka Burego
niech
do Szymona.
Nie, ja tu pamiętam takie starcie zaraz na początku, jak Jacek ogłosił swoje przejście. Powiedział coś mądrego w kwestii gospodarczej. Już nie pamiętam, jakiego to dotyczyło obszaru gospodarki, a zaraz Hołownia go tam skarcił. Nie? No, był taki kiks na samym początku. To do Jacka taki apel. Wiesz, jak ciężko zarabia się pieniądze. Wiesz, jak ciężko się Polakom żyje, bo nie odszedłeś, że tak powiem, nie odleciałeś w kosmos jakieś bańki, wiecie, dla milionerów i tak dalej. Pomyśl o tym, że Polacy już długo nie wytrzymają, że naprawdę jest coraz gorzej. Ilu już wyjechało, ilu tu jest w depresji czy popełnia samobójstwa. Naprawdę ludzie muszą mieć nadzieję. Muszą mieć przynajmniej otwarcie w tym obszarze bogacenia się, bogacenia się, utrzymania się. Wiesz, jak to jest. Zrób. żeby rzeczywiście program gospodarczy waszego środowiska był zbawienny dla Polski. Uratował tę jeszcze resztkę normalności. Zobaczcie, Polacy gospodarczo przeżyli Hitlera. Nie? Rąbanka, tam kaszanka, wiecie, wszystko wchulało. Nie? Kontyngenty nie pomogły. Czipowanie świń nie pomogło. Polak gospodarczo dał radę. Komunę teżmy przetrwali. Szczególnie oczywiście polska wieś tu była. Ale też byli prywaciarze tak zwani, badylarze też w miastach, małe sklepiki. Uratowaliśmy gospodarkę. Teraz jest zarzynana. No to dajcie jasny program gospodarczy, prawdziwie wolnorynkowy. To wtedy zdobędziecie serca Polaków.
Chodzi o wypowiedź Jacka Burego u redaktora Piaseckiego. Zmodyfikowałbym 500+, tak, żeby nie zniechęcał do pracy, bo teraz zniechęca redaktor Piasecki. Ale jakby go pan zmodyfikował, senator Bury, zamieniłbym w kwotę wolną od podatku. I Szymon Hołownia napisał na Twitterze w komentarzu do tego tweet, do tej wypowiedzi. To osobista opinia senatora Jacka Burego, która w żaden sposób nie jest elementem programu Polski 2050. Dodatkowo w mojej osobistej opinii nie ma w tej chwili potrzeby zmiany formuły programu 500+.
No niestety, dlatego apel to właśnie do Jacka Burego czy innych ludzi, którzy rozumieją stan polskiej gospodarki, stan polskiej rodziny, jeśli chodzi o zaplecze finansowe, że to już są biedacy, jesteśmy biedakami, można powiedzieć, jako naród. To naprawdę, gdyby tu poszedł jasny sygnał, a nie te tam bzdety lewicowe, które tam Hołownia próbuje opowiadać, żeby tam nie stracić części wyborców PiSu czy jakoś tak, to by był przełom na polskim rynku politycznym.
I na koniec, tak jak mówiłam, kilka słów od ciebie. Jak przeżyłeś ten urlop, to zwolnienie w telewizji Idź Pod Prąd?
Było mi to bardzo potrzebne. Dziękuję wam za cierpliwość, bo no, tak jak w jednym z pomyśl dziś mówiłem, no, można pracować, ale można się też i zarżnąć różnymi obowiązkami, także związanymi z pracą dla Boga, z pracą w kościele czy w chrześcijańskiej telewizji. Miałem czas pozałatwiać parę zaległości, zadzwonić do niektórych ludzi, co do których już dawno planowałem jakąś rozmowę. Miałem też czas spojrzeć troszeczkę z boku na funkcjonowanie naszej telewizji i myślę, że to będzie też procentowało jakimiś dobrymi zmianami. Myślę, że też no, musimy, tu cała redakcja musi troszeczkę więcej wypoczywać, bo tu pewnie sobie nie zdajecie sprawy, no bo tu jesteśmy trochę przypudrowani, dobre oświetlenie, ładnie wyglądamy, ale to jest charuwa. To niewiele osób robi wielką robotę i po tym swoim takim odpoczynku też widzę, że naprawdę wielu z naszej redakcji musi też taki odpoczynek mieć. Otarłem się też o służbę zdrowia, o szpitale i no, jestem zdruzgotany tym, co zobaczyłem. Praktycznie Polak dzisiaj jest skazany na siebie. Nie ma służby zdrowia. Wszystkie inne choroby, praktycznie jak idziesz do szpitala, ustępują przed COVID-em. Czyli masz co innego, to nie będą cię leczyć. Nie umrzesz na COVID-a, ale umrzesz na inną chorobę, bo polska służba zdrowia jest zablokowana.
Nie jest to.
Kiedyś jeszcze o tym porozmawiamy.
Nie jest to bezpośrednio przytyk do lekarzy czy.
Tak, nie, no lekarze robią
służby zdrowia, ale chodzi o system, który nie jest przygotowany niestety na kryzys, na sytuację kryzysową,
która nas spotkała.
To
już trwa rok, bo gdyby to trwało miesiąc czy dwa, to pewne choroby można tam odczekać, ale jeśli to trwa rok, czy już zaraz drugi rok i tak dalej, no to te choroby nie poczekają, zniszczą część Polaków, stąd ta wysoka śmiertelność, stąd cierpienie wielu ludzi, stąd tylu chorych, którzy nie
Największa
mogą...
Największa śmiertelność od czasów II wojny światowej, najmniejsza dzietność również od czasów.
Tak, czyli to, co mówiłem o nadziei, bo kiedy ludzie mają nadzieję, wtedy no, płodzą dzieci, no bo widzą, że przyszłość jest. Kiedy nie mają nadziei, kiedy się boją o przyszłość, wtedy nie płodzą dzieci i taki jest stan, a tutaj ogromny wzrost śmiertelności, nie z samego COVID-a, tylko ponad dwukrotnie większy z przyczyn innych chorób, to pokazuje, że mamy kompletną kompletny upadek służby zdrowia, że ona już nie jest w stanie zapewnić, można powiedzieć, leczenia narodu polskiego i trzeba coś z tym już na wczoraj zrobić. Będziemy o tym też mówić w tym tygodniu więcej.
Polecamy wam najnowszą produkcję telewizji Idź Pod Prąd, film dokumentalny Jak zostałem żołnierzem wyklętym, wspomnienia Maksymiliana Jarosza. Film jest dostępny na naszym kanale YouTube oraz na naszym Facebooku. Scenariusz i reżyseria Marzena Chojecka, wywiady Marzena Chojecka, Kornelia Chojecka, zdjęcia Rafał Wasiluk, Weronika Machała, Weronika Chojecka, Agata Machała, montaż i udźwiękowienie Weronika Machała, Rafał Wasiluk. Miks i mastering dźwięku Mateusz Kosnowicz, wystąpił Krzysztof Machała, współpraca Fundacja Twój Ruch. Ten film był realizowany przez naszą telewizję w latach 2019-2020. I tak jak możecie przeczytać w krótkim artykule na ten temat, w 2019 roku powstała pierwsza część filmu Sprawiedliwi wśród narodów świata. Historia rodziny Jaroszów. Niezwykły film, myślę, że świetna propozycja na dzisiejszy wieczór. Przesyłajcie swoim znajomym. Możecie też wysyłać do innych telewizji. Myślę, że będziemy chętni, jeżeli chcieliby pokazać.
No mamy już sygnały od nauczycieli historii, że już chcą właśnie w ramach tej zdalnej edukacji polecić swoim uczniom ten film. Także jeśli jesteś nauczycielem języka polskiego, historii, WOS-u, czy na lekcji wychowawczej, to naprawdę chętnie wyślemy ci może też na płytce, jeśli trzeba. Wiem, że na płytce to zdaje się można jeszcze jakość troszeczkę poprawić, choć no tu wielkie podziękowania dla Weroniki Machały, naprawdę dobrą robotę zrobiła. Jest tam wątek też rodzinny po kądzieli, czyli po twojej mamie. Tam pan Jarosz mówi o różnych konotacjach, o też twoich przodkach, którzy też w tym samym miejscu, w tej samej sprawie też walczyli.
Ramówka na dziś, 18:00, Idź Pod Prąd, dogrywka, bardzo ciekawy program, polecam już teraz, o 19:00 równie ciekawy serwis informacyjny Idź Pod Prąd i o 20:30 Biblia w czasie zarazy, apokalipsa. Pastor Paweł Chojecki czyta razem z wami. Zapraszamy również na pomyśl dziś pastora Pawła Chojeckiego po programie Skutek grzechu kapłanów, a także kartkę z kalendarza Piotra Setkowicza. Dziękuję ci serdecznie. Pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, był moim i państwa gościem.
Dziękuję tobie i dziękuję tym z was, którzy dobrym słowem, modlitwą cały czas wspierali. Nie zapomnieliście o mnie, ja też pamiętałem o was. Do zobaczenia.
Do zobaczenia w następnych programach.
Nie będę mówił o dzisiejszych kapłanach, ale myślę, że każdy dostrzeże analogię. Oto w pierwszej księdze Samuela mamy dwóch bardzo wysoko postawionych kapłanów. Tuż po, a można powiedzieć arcykapłanie, dwóch synów Heliego. Jak oni się zachowywali? Nie trzymali się też prawa obowiązującego kapłanów i lud, bo gdy ktoś składał ofiarę, przychodził sługa kapłański, gdy mięso się gotowało, z trójzębnym widelcem w ręku i wsadzał go do kotła lub do garnka, czy do rondla, czy do misy i wszystko, co widelec wydobył, brał kapłan dla siebie. Tak czynili całemu Izraelowi, który przychodził tam do Sylo. A nawet tego nie wolno było robić, to już nie dość, że wybierali to, co im się nie należało, czyli zabierali pod siebie, można powiedzieć, ryli pod siebie daleko więcej niż Bóg im pozwalał, to jeszcze łamali, można powiedzieć, jego standardy, bo nie można było surowego mięsa brać, to jest dalej opisane. A nawet zanim tłuszcz spalili, przychodził sługa kapłański i mówił do ofiarującego: daj mięso na pieczeń dla kapłana, bo on nie przyjmie od ciebie mięsa gotowanego, tylko surowe. A jeśli ten człowiek, no pobożny, chciał po Bożemu to robić, a jeśli ten człowiek rzekł, najpierw należy spalić tłuszcz, a potem weź sobie, co tylko pragnie dusza twoja, ten do niego. Nie, lecz teraz daj, a jeśli nie, to zabiorę gwałtem. I bardzo wielki był grzech tych młodzieńców przed Panem, gdyż ludzie lekceważyli składanie Panu ofiar.
jeśli kapłani tak postępowali, lekceważyli prawo Boże, lekceważyli samego Boga i Jego ofiary, no to co się stanie z ludem? Wtedy widzimy, zaczęli lekceważyć. Ha, ciekawe, czy i dzisiaj to samo się dzieje.
Marca 1861 roku w Warszawie odbył się pogrzeb ofiar demonstracji stłumionej przez wojska rosyjskie na krakowskim przedmieściu 27 lutego. Zginęło wtedy 5 ludzi: Filip Adamkiewicz, czeladnik krawiecki, Michał Arcichiewicz, uczeń gimnazjum, Karol Brendel, robotnik, Marceli Paweł Karczewski, ziemianin, i Zdzisław Rutkowski, również ziemianin. Stłumienie tej manifestacji wzbudziło wielkie oburzenie w Warszawie. Uroczystość trwała wiele godzin. Wzięło w niej udział ponad 100 tysięcy ludzi, być może nawet 150 tysięcy. Warszawa miała wtedy 200 tysięcy mieszkańców. W tym pogrzebie wzięli udział warszawiacy wszystkich wyznań: katolicy, ewangelicy i Żydzi. Pogrzeb prowadzili biskupi katoliccy Jan Dekert i Henryk Plater. Uczestniczył w nim także pastor Leopold Otto, reprezentujący ewangelików, a także rabini Bermeisels, Kramsztyk i Jastrow. Rosyjska policja wycofała się z ulic, a porządku pilnowała Straż Bezpieczeństwa zorganizowana przez delegację miejską wyłonioną spośród mieszkańców Warszawy. Przez następnych kilka tygodni delegacja miejska, później przemianowana na Wydział Obywatelski, wywierała duży wpływ na bieg spraw w mieście. Wynegocjowała m.in. zwolnienie większości więźniów politycznych z Cytadeli Warszawskiej i zmianę komendanta warszawskiej policji. Znajdowała się ona pod presją z jednej strony organizacji podziemnej tzw. czerwonych, dążących do wywołania powstania, a z drugiej strony władz carskich. Ostatecznie władze rozwiązały ją 3 kwietnia 1861 roku. Ludność nazwała okres jej działania polskimi czasami.